Zgłoszenia nadchodziły różne. Na przykład takie. Mamy kobietę w zaawansowanej ciąży, za chwilę będzie gotowa do badania. Wsiedli do karetki, przetestowali mobilny aparat USG i pojechali. Punkt zbiórki wyznaczono na granicy lasu. Dalej, formalnie, nie mogli działać. Rząd zabronił. Na miejsce dotarli w środku nocy, oszczędnie oświetlając drogę, by nie zdradzać niepotrzebnie swojej pozycji. Z czarnej ściany drzew wyłoniło się kilka sylwetek, mówi Mikołaj Łaski, strażak i ratownik z Warszawy. Kobieta była w 9. miesiącu ciąży. Szła pod rękę z mężem i wolontariuszką. Była przerażona. Bardzo obawiała się o życie dziecka. Podczas marszu w ciemności parokrotnie upadła, gdy potknęła się o kłody i zarośla. Bała się podwójnie. W lesie pod opieką reszty rodziny zostawiła drugie dziecko. Sytuacja była patowa. Kobieta powinna trafić na porodówkę, zamiast przebywać na zewnątrz w chłodną jesienną noc, ale nie przyjmowała tego do wiadomości. Szpital mógł bowiem oznaczać długą rozłąkę ze starszym dzieckiem. Badanie ultrasonografem przyniosło dobre wieści. Zaskoczyło też ratowników. Okazało się, że pacjentka nigdy wcześniej, chociaż szykowała się na drugi poród, nie miała robionego USG. W tej części Iraku, z której pochodziła, nie było takiej możliwości. Zaintrygowana taką sposobnością, bardzo chciała poznać płeć dziecka. Ta prośba ścięła nas z nóg, wspomina Mikołaj Łaski. Niestety dziecko ułożyło się tak, że nie mogliśmy udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast jej pytanie uzmysłowiło nam, że migranci to ludzie tacy jak my. Czy to kobieta z Syrii, Iraku czy Polski, w trakcie badania USG przeżywa te same emocje i porusza podobne kwestie, dodaje. Wracali do bazy karetką lekko oszołomieni. Jeszcze przed świtem pojechali do kolejnej ciężarnej. Tym razem młodą kobietę wraz z rodziną musieli odesłać do szpitala. Wymagała tego postawiona w lesie diagnoza, lecz wątpliwości pozostały. Trudny przypadek. Część rodziny jeszcze w Iraku miała wypadek samochodowy. Byli w kiepskim stanie. Po dłuższej rozmowie przekonaliśmy ich, że potrzebują zaawansowanej diagnostyki. Do dziś nie wiem, czy postąpiliśmy słusznie. Czy zostali w Polsce? Czy ruszyli dalej do Niemiec lub Szwecji? A może zawrócono ich na Białoruś albo do Iraku? Niestety nie mam na ich temat żadnych informacji, a pytań bez odpowiedzi zostało wiele. Życzę im jak najlepiej, jak wszystkim naszym pacjentom. Mikołaj Łaski wciąż ma w telefonie zdjęcia z tamtego badania USG. Akcję zainicjowała Wiadomość na Messengerze. Spotykamy w lasach ludzi w bardzo ciężkim stanie, bez jedzenia, pijących wodę z kałuż i rzeczek, w lekkich ubraniach. Czy jacyś ratownicy, na przykład z Białegostoku, mogliby przyjechać i nam pomóc? Napisała wolontariuszka z grupy aktywistów działających na granicy. Była połowa września 2021 roku, a kryzys migracyjny między Białorusią a Polską zaczął nabierać na sile. Kilkanaście dni później medycy na granicy udzielali pomocy w lasach Podlasia. W bazie stacjonowali w trzyosobowych grupach ratowniczych. Do dyspozycji mieli dwa pojazdy, w tym jedną karetkę, przenośną aparaturę diagnostyczną, defibrylator, lekarstwa, nosze i plecaki pełne sprzętu ratowniczego. Zero partyzantki. Od pierwszego dnia byliśmy gotowym zespołem, z karetką wyposażoną w standardzie S, z lekarzem na pokładzie, podkreśla Mikołaj Łaski. S, oznaczenie karetki specjalistycznej, charakteryzuje się minimum trzyosobową obsadą, na którą składa się lekarz i osoby z uprawnieniami do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, ratownik medyczny lub pielęgniarka. Grupa nie wzięła się znikąd. Wolontariusze różnych profesji medycznych znali się z lat spędzonych w harcerstwie, w szczególności z kursów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP. Wszyscy byli instruktorami tej organizacji, przez jakiś czas należeli do jej szefostwa. Mieli za sobą kilka wspólnych akcji medycznych, chociaż nie tak medialnych. W sztabie medyków na granicy znalazła się dziewiątka doświadczonych harcerzy z bogatym dorobkiem lekarskim, ratowniczym i pielęgniarskim. Jakub Sieczko, koordynator, Agata Bryk, Marcin Janik, Małgorzata Nowosad, Mariusz Cyrulewski, Anna Mazurczak, Mikołaj Łaski, Kaja Filaczyńska i Marek Brzostowicz. Każdy odpowiadał za inną działkę. Agata Bryk, pielęgniarka, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii oraz ratowniczka medyczna ze stolicy, w grupie zajmowała się sprawami finansowymi i zapewnieniem sprzętu medycznego dla zespołów gotowych do pełnienia 40 całodobowych dyżurów przy granicy. Każde trio składało się przynajmniej z ratowniczki medycznej, ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia karetki, lekarki, lekarza oraz trzeciej osoby, najczęściej pielęgniarki albo drugiego ratownika medycznego lub lekarza. Grupa zdecydowała się ruszyć pod Białoruś z powodów humanitarnych. Ze względu na niski poziom szczepień przeciwko COVID-19, system PRM na Podlasiu był już wystarczająco obciążony, a kryzys migracyjny jeszcze mocniej ograniczał możliwości zespołów ratownictwa medycznego. Takie zobowiązanie wymagało samowystarczalności, a to oznaczało niemałe pieniądze. Z pomocą koleżanki założyłam zbiórkę na pomagam.pl. W ciągu 5-7 dni Polacy przekazali nam 380 tysięcy złotych. Dostaliśmy ogromny kredyt zaufania. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć na miejsce w ciągu kilku dni. Zaczęliśmy dyżurować w chwili, gdy było największe zaostrzenie kryzysu humanitarnego, podkreśla moja rozmówczyni. Najgorsze, co można zrobić drugiemu człowiekowi, to go odczłowieczyć. Pozbawić godności. Zredukować do roli komórki w Excelu, numeru, nosiciela chorób albo nic nieznaczącego pionka na politycznej szachownicy. Pod adresem migrantów padło w przestrzeni publicznej wiele nieprzychylnych epitetów. Nic więc dziwnego, że medykom przed pierwszym dyżurem towarzyszyła niepewność. Przerażony byłem. Jechaliśmy w nieznane. Coś tam widzieliśmy w mediach, coś słyszeliśmy od ludzi obecnych na miejscu, ale trudno wyobrazić sobie sytuację, której samemu wcześniej się nie doświadczyło. Trzymałem w domu głęboko schowany w szafie żel pieprzowy. Zapakowałem go do karetki na wszelki wypadek. Pojęcia nie miałem, jacy to będą ludzie. Czy to prawda, co mówią w telewizji, że rzucają w Polaków kamieniami, a do tego nie brakuje wśród nich terrorystów i pedofili? Zastanawiał się Mikołaj Łaski, zanim nie poznał ciężarnej Irakijki z mężem, tak samo zatroskanych o zdrowie dziecka, jak każda znana mu kochająca się rodzina. Strażak z Warszawy był jednym z tych wolontariuszy, medyków na granicy, którzy rzeczywiście jechali w nieznane. 8 października 2021 roku przypadł mu w udziale pierwszy dyżur ekipy na Podlasiu. W bazie, o której mówić będą oficjalnie, kiedy ostatni medycy zakończą swój przygraniczny wolontariat, było tego dnia ciepło i słonecznie. Złota polska jesień, wspomina ratownik. Leniwy, spokojny dzień. Pamiętam, że długo układaliśmy sprzęt, przygotowując karetkę do wyjazdu. Dostaliśmy ją kilka godzin wcześniej, dlatego poznawaliśmy teraz każdy jej zakamarek. Potem siedzieliśmy na ganku, piliśmy kawę i zastanawialiśmy się głośno, jak to będzie i czy sobie poradzimy. Telefon zadzwonił po północy. W środku lasu jest grupa, czeka na pomoc. Ruszyli. Mieli do pokonania kilkadziesiąt kilometrów. Niewiele, ale droga była wymagająca. Wokół las, od czasu do czasu jelenie przebiegały przed maską, trzeba było jechać powoli. Dwukrotnie zatrzymała ich Straż Graniczna, ale na hasło, że jadą do osób potrzebujących pilnej pomocy, funkcjonariusze nie zadawali dalszych pytań. Oni, tak myślę, byli skupieni na rzeczach ważnych, na ochronie granicy. Przez tych kilka dyżurów nie spotkałem się ani razu z wrogością z ich strony, z jakimś przejawem braku profesjonalizmu. Bardzo mnie to cieszy, bo jako strażak sam jestem przedstawicielem służb mundurowych. Mówiliśmy prawdę, oni nas puszczali, wiedzieli, że mamy dobre zamiary. Zajmowali się głównie wyłapywaniem kurierów, przemytników dorabiających się na przewożeniu migrantów. Używali różnych sztuczek, przewozili nawet ludzi w karetkach, pewnie dlatego i nas tak często kontrolowano, wyjaśnia Mikołaj Łaski. Dojazd karetką do pacjenta, jak w przypadku ciężarnej Irakijki, rzadko był.